A czy rasa psa jest ważna? Jakie rasy psów są obecnie w twojej grupie?
W mojej grupie, u mnie w grupie w chwili obecnej jest bardzo mało psów, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, dlatego że niewielu strażaków chce być przewodnikiem psa. Obecnie kolega się przygotowuje i chce wziąć owczarka belgijskiego Malinois do pracy. W innych grupach preferują obecnie Golden Retrievery, właśnie ściągane ze Skandynawii. Był czas owczarków niemieckich, był czas labradorów, albo inaczej jest, bo też się te psy oczywiście w grupach państwowych pojawiają. Ale ja bym powiedział tak ogólnie, że nie patrzyłbym na rasę, raczej na takie pewne predyspozycje. Na pewno pies średniej wielkości, nie? Średniej wielkości, dlatego że duży pies jest niegramotny, jeżeli chodzi o środowisko, potrafi być niegramotny, jeżeli chodzi o środowisko, chociaż znam też takie owczarki niemieckie, które mimo swojej masy rzeczywiście poruszały się jak kocury po gruzach. Ale przede wszystkim pies, który ma dosyć duży motor do pracy, neutralny, a jak najlepiej, jeżeli byłby pozytywny stosunek do osób obcych. I to jest rzecz, która jest nam potrzebna, żeby zbudować tego psa ratowniczego, bo potem jest cała seria doświadczeń życiowych danego psa, no i dosyć długi proces szkolenia.
A na przykład border collie, które są teraz popularne we wszystkich sportach, też się spotyka?
Było kilka fajnych border collie, jeżeli chodzi o polskie ratownictwo. Było też kilka fajnych borderów, które wygrywały nawet jakieś tam zawody. Koleżanka na przykład z Czech, Lenka Cwocha, mówimy o wczesnych latach 2000, miała świetnego bordera. U nas takiego bordera miał doskonałego Gaba, miał Bogdan Wiśniewski. Z tego co jeszcze pamiętam, to chyba Ania Chrymińska miała też fajnego Pajera. No, pojawiły się, ale też i z tą rasą właśnie takie rzeczy związane z wrażliwością na dźwięki, z taką nadreaktywnością. Było też i parę psów, które po prostu no, nie pokazały się fajnie.
A na przykład psy myśliwskie, no bo one jednak pracują tym nosem.
Zawsze się pamięta te, które są rzadkością. Był Kessel Aśki Szumer, która miała właśnie wyżła. Innych jakoś tak nie pamiętam za bardzo, żeby na mnie większe wrażenie zrobiły i się utrzymały. No, przy myśliwskim to mamy oczywiście labradory i golden retrievery. Nie? Było parę flatcoat retrieverów. Nowe Scottie się pojawiły, ale standardowo labrador, owczarek niemiecki, no teraz golden.
Co sprawia psom najwięcej trudności w ratownictwie?
No każdy ma chyba swoje własne demony, mi się wydaje. Indywidualne podejście ten, ale przede wszystkim to oswojenie ze środowiskiem. Tak, żeby pies po prostu swobodnie czuł się na gruzowisku, żeby się fajnie poruszał. Psy również mają lęki wysokości. Więc to, że potrafi po jakimś tam elemencie, potrafi wytrenować poruszenie się po drabinie, wcale nie oznacza, że ta swoboda będzie miała miejsce w sytuacji, gdy na przykład będzie musiał się po jakiejś ażurowej konstrukcji pies przemieszczać i tak dalej. Ja patrzę teraz na to, na lekkość mojego owczarka belgijskiego i uważam, że to jest mega atut, jeżeli chodzi o właśnie przemieszczanie się po trudnym podłożu. Lekkość psa.
Czy da się jakoś porównać pracę na gruzowisku i w terenie?
No to jest chyba nieporównywalne, no bo tak naprawdę każdy pies w gruzowisku bez problemu etapowo patrząc na przygotowanie psa do ratownictwa, no to te wszystkie podstawy, prace w stożku zapachowym robimy w terenie otwartym i potem to przenosimy na środowisko gruzów, dlatego że ono jest już dosyć bardziej złożone, chociażby konwekcje, przemieszczanie się zapachu, troszeczkę tutaj może ci, którzy się zaczęli teraz zajmować noseworkiem, mogą się w tą stronę uśmiechnąć, dlatego że chociażby cała termika środowiska gruzowiskowego budynku ma dosyć duży wpływ na przenoszenie się, przemieszczanie zapachu. Bardzo często widać to po jednym z naszych narzędzi do sprawdzania wiatru, po bańkach, które mydlanych, które oddają właśnie to, że na przykład nasłoneczniona ściana powoduje, że zapach wzdłuż niej unosi się do góry, a ta ciemniejsza powoduje, że spada i tak dalej, i tak dalej. To jest cały szereg czynników takich dodatkowych.
A jak wygląda taka współpraca i komunikacja z psem na gruzach?
No chcemy psa samodzielnego, czyli w momencie, kiedy powiedzmy prowadzimy przeszukanie gruzowiska, no to mamy ten moment, kiedy pies z nami współpracuje, czyli wykonuje nasze polecenia, bo mu naprzód, prawo, lewo, góra, dół i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy pies przecina stożek zapachowy, no to chcemy, żeby troszeczkę zapomniał o tym, żeśmy go wysyłali naprzód, i żeby wtedy skręcił w tą stronę, skąd czuje zapach i dążył do przemieszczenia się do źródła tego zapachu, czyli do miejsca, gdzie powiedzmy on się wydobywa spod powiedzmy góratworu czy spod gruzowiska. I wtedy to już pies przejmuje inicjatywę, żeby się tam znaleźć. No i kolejny etap to mamy etap związany z oznaczaniem tego miejsca, czyli albo nam komunikuje, albo komunikuje się z pozorantem, na przykład szczekając do niego, to jest najwyższa klasa psów ratowniczych, którzy rozmawiają z pozorantem i mówią do niego wychodź, wychodź, nie zwracają uwagi na otoczenie, albo mamy psy, które są troszeczkę szczebel niżej i żeby czuć się bardziej komfortowo wołają swojego przewodnika, hej przyjdź, bo tu znalazłem, nie? Czyli albo robią dla przewodnika, albo robią dla siebie.
Ale wysyłacie też psy w konkretnych kierunkach?
No próbujemy. Pierwsza sprawa, pierwsze taktyczne przeszukanie gruzowiska to jest temat dosyć złożony, bo to tak naprawdę zależy od tego, w jaki sposób się dany obiekt powalił i co chcemy zrobić. Nie mówimy tutaj o sportowej zabawie, tylko mówimy o realnym przeszukaniu, więc najpierw robimy przeszukanie swobodne. Bardzo często nawet nie wchodzimy do budynku, tylko obchodzimy go na lince po to, żeby pies nam pokazał, czy warto, albo gdzie mamy wejść, no bo samo ratownictwo z psem to nie jest tylko oddzielna dyscyplina, to jest kawałek pracy całego zespołu. Jeżeli mamy budynek niestabilny i oczywiście chcemy zaryzykować życie własnego psa, wpuszczając go do środka i on nam zaszczeka, to bardzo często trzeba tego psa z tego miejsca odwołać, dlatego że żeby tam wszedł człowiek, musimy zabezpieczyć sobie całą tą konstrukcję, która jest naruszona, nie? Czyli pies najpierw nam ma pokazać, czy jest tam ktoś, potem ma pokazać dokładnie gdzie, a potem przez długi czas, kiedy na przykład w Turcji żeśmy 20 godzin kopali tunel, to ma cały czas pokazywać, w którą stronę mamy to robić. Bo jeżeli się jest 8 metrów pod, że tak powiem, wierzchem gruzowiska i się przemieszczamy w stronę źródła, no to tego zapachu, no to musimy mieć to szczęście, musimy mieć to narzędzie, które nam mówi, gdzie mamy dokładnie, w którą stronę kopać. Nie?
Kiedy pies i przewodnik mogą wziąć udział w realnej akcji?
No kiedy są przygotowani, kiedy mają świadomość, jedno i drugie ma świadomość, inaczej jedno ma umiejętność, a drugie ma świadomość. No taką próbą sprawdzenia, czy pies się nadaje, to są nasze egzaminy Państwowej Straży Pożarnej, które są egzaminami państwowymi. No i one pozwalają nam sprawdzić, jak reaguje pies w różnych sytuacjach. Egzamin użytkowy w stosunku do egzaminów do zawodów różni się tym, że mamy tam stałe mniej więcej takie elementy, które chcemy sprawdzić. Chcemy sprawdzić, jak pies reaguje na przykład na zapach pozoranta ukrytego głęboko w gruzach. Czy reaguje i jak reaguje. Chcemy sprawdzić, jak się zachowuje, kiedy ten człowiek znajduje się w ciemnych pomieszczeniach, gdzie nie ma w ogóle światła, czy jest w stanie do niego dojść, jak się zachowuje w stosunku do dostępnej osoby, która gdzieś na przykład w ciasnej przestrzeni się znajduje, jak się zachowuje w momencie, kiedy osoba jest na wysokości. Te wszystkie elementy mamy opisane w ramach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tak też wygląda egzamin, że w poszczególnych stacjach jak gdyby sprawdza się, czasem się łączy, czyli mamy pozoranta w ciemności, który jest dostępny, albo mamy w ciemności niedostępnego i to jest takie sprawdzenie minimum takiego programowego, czy dany pies spełnia te kryteria. To wyróżnia egzaminy użytkowe od zawodów, bo kiedy sędziuję jako sędzia zawody, no to zwycięzcy mamy jednego, mamy jedno drugie miejsce, czasem ex aequo, mamy jedno trzecie i potem mamy już dalsze miejsca i tutaj możemy sobie pozwolić na przykład na zawodach, na jakieś takie ekstremalne sytuacje, trochę związane ze szczęściem, to tak jak wylosowanie fajnego terenu na ślady albo dobrej godziny, bo zdarzały się takie mistrzostwa świata, tutaj patrzymy na mistrzostwa świata psów tropiących na przykład, że ci, którzy startowali rano, robili pełne wyniki, a ci, którzy szli w pełnym słońcu, kiedy była konwekcja i troszeczkę światło słoneczne zadziałało na tą część biologiczną naszego zapachu, to się okazało, że było to po paru godzinach nasłonecznienia wyjałowione i te psy na przykład nie pokazały nic. Też się tak może zdarzyć w realnym życiu, że kiedy sprawdzamy dany budynek, to po prostu może się okazać, że zapach, który jest w gruzowisku, wcale się z tego miejsca nie wydostaje i dopiero na przykład po paru godzinach albo po zrobieniu kilku dodatkowych otworów rewizyjnych, kiedy wprowadzimy trochę więcej powietrza, trochę zmieni się stosunek ciśnienia w tym gruzowisku, ono zacznie emitować zapach osoby, dlatego w trakcie działań ratowniczych psy, w taktyce działań profesjonalnych grup poszukiwawczo-ratowniczych psy są puszczane cyklicznie, czyli co w każde wykonanie każdego nowego otworu, jakieś powiedzmy wstrząsy wtórne, które mogą na przykład ujawnić, czy tam doprowadzić do tego, że gdzieś ta struktura gruzowiska się otworzy, odwierty rewizyjne, które właśnie wykonujemy, żeby wprowadzić powietrze albo żeby mieć możliwość sprawdzenia, co jest pod danymi płytami, to te wszystkie czynniki obligują nas do tego, żeby w międzyczasie po prostu psy sprawdzały te wszystkie miejsca, gdzie pracuje ekipa na przykład techniczna.
Czy takie egzaminy sprawdzają też predyspozycję ratownika?
No niestety nie. Niestety nie. No, jedyne, co możemy ocenić, czy ktoś po prostu ma nerwy ze stali, albo czy ktoś się po prostu nie wytrzymuje i się spala. Patrzmy na to, że egzaminy powstawały, jeżeli chodzi o Polskę, egzaminy powstawały dla formacji, która na co dzień ratuje, nie? Czy tak jak żeśmy sobie dzisiaj rozmawiali, ja wysłałem ci parę fotografii, to jest moja służba, nie? Czyli jak ja słyszę od dziennikarzy pytanie, jak ja odbieram te obrazy, które widziałem w Turcji. No one, przepraszam, one dla mnie się niczym nie różnią od tego, co miałem wczoraj na obwodnicy, nie? Że osoba została zakleszczona w samochodzie, jeszcze jakiejś tam kontuzji doznała i tak dalej, i trzeba było ją stamtąd ewakuować, przekazać zespołowi ratownictwa medycznego i żeby została odpowiednio zaopatrzona w szpitalu, nie? Także ja to mam na co dzień jako zawodowy strażak. Ja mam oczywiście i testy, i badania regularne, i tak dalej, i możliwość korzystania z psychologów. Bardziej tutaj do tego naszego świata ochotników to jest pytanie skierowane, albo do ludzi, którzy myślą, że są ratownikami, mają psa, nie? I chcą się wystawić na właśnie tego typu różnego rodzaju obrazy czy inne rzeczy.
A jeśli ktoś myśli o tym, żeby zostać takim ochotnikiem, to co powinien wiedzieć, zanim się za to poważnie zabierze?
No jest wiele dróg do tego, natomiast ja wiesz co, powiem ci, że ciężko mi jest powiedzieć, jaki poziom chcę osiągnąć, bo możemy zacząć od działania w ramach różnych stowarzyszeń ratowniczych, czy też wejść do OSP, czyli Ochotniczych Straży Pożarnych. Można też przyjąć drogę taką, jak na przykład na południu Polski bardzo profesjonalnie podchodzą do tego koleżanki i koledzy ze Storatu. Są grupy Polskiego Czerwonego Krzyża, są też grupy cywilne, które próbują to realizować, ale no, tak subiektywnie mówiąc, to ja wyczuwam, kiedy niektórzy się angażują bardziej, a niektórzy tylko dlatego, żeby po prostu, no nie wiem, ubrać mundur i być tylko umundurowanym ratownikiem. Czasem się zdarza tak, że ci profesjonaliści gorzej wyglądają niż ci, którzy dopiero tą przygodę rozpoczynają, a jak gdyby nie strój, nie szata, tylko umiejętności ich definiują.
A taki ochotnik, kiedy jest dopuszczany, wystarczy taki egzamin?
Znaczy, jeżeli chodzi o, ja mogę się wypowiadać na temat systemu, który znam od podszewki, czyli systemu związanego z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, dlatego że w ramach tych jednostek ja dostawałem się, wjeżdżałem do straży na psie, dlatego najpierw byłem ochotnikiem, nie? I jeżeli chodzi o ochotników, no to podstawową rzeczą to jest oczywiście regularne badania medyczne. Drugi element, który te osoby muszą przejść, to są kursy podstawowe ratownicze, aktualizowane kursy KPP, Dodatkowo wchodzą certyfikaty poszczególnych własnych psów, inne szkolenia specjalistyczne, na przykład szkolenia wysokościowe itd., itd. To są rzeczy, które są znormalizowane i to samo obowiązuje na przykład w ramach szkoleń wysokościowych, to samo obowiązuje zawodowego strażaka, jak i strażaka ochotnika. Nie? Więc część tych osób, oprócz tego, że zajmuje się psami, to w ramach swoich macierzystych jednostek dodatkowo na przykład gasi pożary czy ratuje ofiary wypadków samochodowych. Ale to już jest kwestia indywidualna.
Czy psy pracują do jakiegoś konkretnego wieku, czy to jest decyzja przewodnika?
Dopóki są sprawne, to na pewno, nie? Dopóki są sprawne, dopóki mają, że tak powiem, nie chorują i są wiarygodne. Nie? Zawsze potwierdzeniem jest zdanie egzaminu. No, ja byłbym zwolennikiem tego, żeby te egzaminy były o karencji jak najkrótszej, ale no niestety, ponieważ jest to też jakieś tam też koszty związane z przeprowadzeniem tego, dlatego w chwili obecnej egzaminy nasze dają możliwość uzyskania uprawnień na 2 lata, jeżeli we wszystkich próbach poszukiwawczych, na przykład na gruzowisku, pies znajdzie wszystkie ukryte osoby, przy czym jeszcze muszę powiedzieć taką rzecz, że w stosunku na przykład do innych organizacji ratowniczych, czy tam międzynarodowych, nasze egzaminy różnią się tym, że ukrywa się zarówno w gruzowisku, zarówno pokarm, jako rozproszenie, ale również ukrywa się nawonione rzeczy i one potrafią stanowić pewien problem, jeżeli chodzi o potem wskazanie, bo psy, które nie analizują dokładnie zapachu osoby, potrafią oznaczyć na przykład kurtkę, czy która jest nawoniona zapachem człowieka, czy takie właśnie ciepłe ciuchy.
Jak wygląda taka codzienna rutyna treningowa i utrzymanie kondycji psa ratowniczego?
Ja mieszkam na wsi i mamy kawałeczek spory terenu, gdzie te psy sobie po prostu swobodnie biegają. Więc jeżeli mogę się odnieść do tego, to mogę mówić o sobie i o swoich przygodach. Kiedy mieszkałem w mieście, to był taki moment, że na przykład z Kalim uczestniczyłem w dog trekkingach. Sobie biegałem, żeby po prostu pies był cały czas w kondycji. Mówimy tutaj o kondycji fizycznej. Oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli się psa buduje pod względem fizycznym, to też trzeba go jednocześnie pamiętać o tym, żeby się nauczył relaksować i wypoczywać. Ale z mojej perspektywy, z perspektywy osiągnięcia na przykład psów wyszkolonych do poszukiwania na gruzowisku, podstawą jest dla mnie posiadanie uprawnień do działania w terenie. Dlatego, że w terenie, jeżeli pracujemy te 5-6 godzin, to pies musi mieć kondycję fizyczną i psychiczną, żeby w tych ostatnich, w cudzysłowie, godzinach czy minutach mieć cały czas ochotę zareagować na zapach obcej osoby. Musi mieć też siłę, żeby na przykład okładać teren i przeczesywać. Więc na pewno praca w terenie buduje tą kondycję, która potem jest wykorzystywana na gruzowisku. To się też tyczy właśnie samego ratownika, no bo jeżeli mamy jechać na akcję i pracować przez całą noc, no to potrafimy zrobić te 20 kilometrów na pewno.
Jak zazwyczaj wygląda taka akcja? Co się dzieje od momentu zgłoszenia osoby zaginionej i jakie zadania ma pies i jego przewodnik podczas akcji?
To znaczy, wiesz, ja znowuż będę mówił o swoim rejonie, o Gdańsku, bo mamy wypracowane systemy, współpracujemy doskonale z Komendą Wojewódzką Policji tutaj w Gdańsku. Jeżeli chodzi o moje województwo, to się też przekłada na całą Polskę. No to organizacją, czy też służbą, która jest odpowiedzialna za poszukiwanie osób w terenie otwartym, jest policja. My jako strażacy zawodowi czy strażacy ochotnicy, jesteśmy służbą wspierającą. Czyli to policja decyduje o tym, czy potrzebuje naszej pomocy, czy też nie. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o pomorską policję, o Komendę Wojewódzką Policji, a przez długi czas Komendę Miejską w Gdańsku, to szkoląc kolegów z policji z prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych przy użyciu psów, czy też w ogóle z taktyk poszukiwań w terenie otwartym, to mieliśmy ustalone pewne zasady, że jako służba ratownicza, jako straż pożarna, reagujemy w momencie, kiedy są realne przesłanki, że ta osoba jest osobą żywą, czyli nie poszukujemy zwłok, tylko ratujemy. To też się przekładało i wynikało z tego, że moja jednostka przez długi czas była posterunkiem i mieści się na górnym tarasie Gdańska, w pobliżu obwodnicy i na przykład jadąc na czwarty, piąty dzień na poszukiwania, my żeśmy odkrywali nasz rejon chroniony, w cudzysłowie już mówię, używam nomenklatury strażackiej, czyli jeżeli dochodziło do jakiejś kolizji na obwodnicy, zakleszczenia osoby, to jednostki, które jechały, żeby udzielić pomocy, które nas zastępowały w systemie, ruszały powiedzmy z Dolnego Miasta. Czyli ten dojazd był wydłużony, szczególnie w godzinach szczytu w korkach. Więc doszliśmy do porozumienia z policją, że jeżeli jest to akcja realnie ratownicza, startujemy i działamy, czyli poszukujemy osoby, która rzeczywiście tej pomocy potrzebuje. Natomiast w sytuacji takiej, że prawdopodobieństwo jest takie, że ta osoba może już nie żyć, no to na te akcje humanitarne to policja sobie będzie po prostu radziła przy pomocy własnych sił. No i ta współpraca tak się układa. Jeżeli dostajemy sygnał, że trwają poszukiwania, no to określamy, tutaj są już procedury ustalone kilka lat wcześniej na poziomie Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i w ramach tych procedur są konkretne algorytmy, kto dysponuje jak i jak to jest uruchamiane. Ja nie wiem, skąd się wzięło coś takiego, takie przekonanie, że jeżeli my właśnie ruszamy jako SGPR-y, to naszą jedyną rzeczą to jest właśnie zajmowanie się poszukiwaniami i pracą z psami. My w pierwszej kolejności wykonujemy wszystkie zadania, które są w straży, a jednym z zadań, które wykonujemy, to jest właśnie bycie przewodnikiem psa, czyli jestem strażakiem i przewodnikiem psa służbowego. Wykonuję wszystkie regularne ćwiczenia, które wykonują strażacy, a dodatkowo jeszcze zajmuję się tą działką związaną z psami ratowniczymi. I kiedy dostajemy informację, że ktoś zaginął, no to ustalamy w tym momencie w ramach tego arkuszu mniej więcej kto jedzie, kto zaginął, gdzie zaginął, jaka jest taka wstępna kategoria, jeżeli chodzi o zachowanie osoby zaginionej. Udajemy się na punkt koncentracji, tam na miejscu policja, która prowadzi te poszukiwania, która dowodzi, po prostu określa nam, czy też z policją wspólnie wypracowujemy jakiś wspólny plan, albo policja jednoznacznie nam określa, co chciała, żebyśmy dla nich zrobili, jaki obszar mamy przeszukać. My ten obszar przy pomocy różnych programów nawigacyjnych dzielimy na sektory. No i po prostu w te sektory wysyłamy w zależności od skali trudności, czy tam potrzeb przewodników z psami, przy czym zawsze w Gdańsku staraliśmy się wysyłać po dwóch przewodników na sektor. Oraz no inne techniki poszukiwawcze stosujemy, czyli na przykład nasz sprzęt jest wydawany policjantom, którzy pracują w ramach tyralier, czy też jak są inne grupy, to działamy w ramach szybkich trójek, wykorzystując kłady, wykorzystując drony, no każdą technikę. Jedną z technik poszukiwawczych jest pies, a tutaj na pewno psa jest to, że potrafi pracować w nocy. I to jest taka pora, którą ja osobiście najbardziej lubię, dlatego że od wczesnego ranka do powiedzmy, że od nocy do rana, od wieczoru do rana, to są najlepsze godziny, jeżeli chodzi o roznoszenie się zapachu i o pracę poszukiwawczą, dlatego że jeżeli chodzi o osoby zaginione, kiedy one właśnie zagubią się w nocy, nie są do tego przygotowane, one pozostają na miejscu albo gdzieś tam na szlakach komunikacyjnych, czyli zdecydowanie łatwiej jest je odnaleźć. Przez to, że pozostają na miejscu, generują zapach cały czas i tworzą się no nie tylko kałuże zapachowe, ale on jest tam transmitowany przez powietrze, przez duże odległości, jest dużo zwykle stabilniej w nocy, wieczorami, w nocy i z rana. I generalnie, jeżeli chodzi o statystykę i o prawdopodobieństwo wykrywania przez psy, bo takie badania na świecie również były prowadzone przez Hutch Grahama, to te warunki są najkorzystniejsze, jest to największe prawdopodobieństwo wykrycia przez psi nos osoby zaginionej. Dlatego do tego też się przygotowujemy my jako ratownicy i to jest to właśnie dodatkowa ta wiedza, umiejętności, czyli że potrafimy się poruszać w nocy, że potrafimy korzystać z GPS-u. Oczywiście można korzystać też z nawigatora, że ktoś nas poprowadzi, ale akurat w mojej grupie wszyscy przewodnicy potrafią bez problemu obsługiwać GPS-y i być w tej kwestii poruszania się w terenie w pełni samodzielni. Jeżeli chodzi o kwestie właśnie samego hasła, poszukiwania osób, chęci pomocy, wiele osób bardzo krzywdząco wypowiada się na temat pracy moich kolegów z policji, dlatego że nie mają w ogóle pojęcia o skali działań operacyjnych, które bardzo często prowadzi policja. Nie o wszystkich wypada mi mówić, czy nie jestem upoważniony do tego, żeby o nich mówić, ale na przykład sprawdzenie kamer monitoringu w naszym kraju nie odbywa się jak na filmach CSI czy jakichś amerykańskich firmach dotyczących powiedzmy działań służb specjalnych czy innych, to po prostu musi być osoba, która klatka po klatce, czy tam minuta po minucie po prostu przejrzy własnym okiem. To nie mamy takich jeszcze systemów. Inaczej ja nie wiem o tym, żebyśmy mieli takie systemy, które byłyby automatycznie potrafiły na przykład wyłowić twarz osoby poszukiwanej z sieci kamer. Być może tak, ale ja się z tym nie spotkałem. Zwykle to wygląda w ten sposób, że jeżeli są kamery dostępne w różnych instytucjach, na przykład w ZKM-ie chcemy sprawdzić, czy dana osoba odjechała autobusem, no to trzeba z monitoringu autobusowego to po prostu przejrzeć minuta po minucie, nie? I padają często hasła, że policja tak niewiele robi, ale rzucić ileś tam osób, żeby przeszukiwały enigmatyczny teren, mając potem informację, że osoba wsiadła do autobusu i odjechała nim, to jest troszeczkę takie też i marnowanie chyba siły środków. Nie? Chyba że przesłanki są takie, że rzeczywiście może być na przykład w lesie, ale dlatego też policja jest tą służbą wiodącą w zakresie poszukiwania osób w terenie otwartym, bo ma do tego i środki prawne i cały szereg innych rzeczy. A jeżeli chodzi o przekazywanie smutnych informacji, jeżeli chodzi o rodziny, no to od tego są profesjonalne zespoły psychologów, którzy są do tego przygotowani pod względem merytorycznym, studiami, ich wiedza i umiejętności są poparte wielodnimi studiami, a także bardzo dużym doświadczeniem i nie można tego porównać do osób, które powiedzmy właśnie jakoś webinarowo czy w jakikolwiek inny sposób próbują kończyć jakieś kursy. Nie będę nawet się wypowiadał.
A są jakieś akcje, które szczególnie zapadły Ci w pamięć?
Trochę jak sędziowanie próbuję wyrzucać z głowy. Nie? Każda ma swoją specyfikę, każda akcja, gdzie mówię, ta tragedia jakaś dotyka ludzi, jest akcją trudną. Natomiast chyba taką najtrudniejszą akcją moją, jeżeli chodzi o ratownika strażaka, to wcale nie była akcja związana z psami, to była akcja związana z byciem przeze mnie ratownikiem wysokościowym. Mianowicie pracownik żwirowni wpadł do silosa i przez ładnych parę godzin był w ciągłym zagrożeniu związanym z osuwiskiem ziemnym, które właśnie ziemią, która była przyklejona do ścian silosa, i żeśmy go próbowali wydobyć, on był zakleszczony, zaklinowany. No i to było dla mnie takie mocne wyzwanie, bo po prostu miałem świadomość, że te tony ziemi w każdej chwili mogą chłopak, który jest tam uwięziony, przenieść na drugą stronę. A my byliśmy, powiedzmy, w jakiś sposób tam troszeczkę bardziej zabezpieczeni i co? No i żeśmy walczyli o niego do samego końca. Oczywiście udało się go uratować. Był to wielki sukces, ale stres właśnie związany z tą świadomością, jakie są realne zagrożenia i bycie w tych zagrożeniach przez parę godzin, to dla mnie dosyć było ciężkie pod tym kątem, bo nie chciałbym jako ratownik wchodzić po osobę żywą i ponosić porażki. One się zdarzają, ale bardzo często to się wiąże z tym, że ta osoba poszkodowana jest po prostu już bardzo mocno na przykład uszkodzona.
A jak wspominasz swoje akcje zagraniczne? Czy one się bardzo różnią od tego, co robisz w Polsce?
No tutaj możemy zawsze liczyć na całe zaplecze środowiska ratowniczego, strażackiego, medycznego itd., itd. Jeżeli na przykład dojdzie do kontuzji psa, to można psa ściągnąć z innego województwa, z innej grupy, psa z OSP najbliższego, które jest gdzieś tutaj w pobliżu nas itd., itd. Można tym rotować. Natomiast lecąc już na misję zagraniczną, takich możliwości nie ma. Nie? Jeżeli pies się skaleczy, tutaj możemy liczyć na pełną pomoc. Natomiast w trakcie działań międzynarodowych, no to jesteśmy w 100% zdani na siebie. Nie? I to też jest tam pewien taki dodatkowy stres, jakieś tam obciążenia, bo na pewno jest to jakiś stres i obciążenia, dlatego że szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz lecą. Natomiast no, ci, którzy byli drugi raz, trzeci, są przygotowani i powiedzmy, przygotowani są też do tego, że może nas coś zaskoczyć. Trudno o tym mówić, no bo to jest bycie na miejscu, to jest praca w dużym stresie, ale też i z dużym wyrzutem adrenaliny. Na pewno mogę powiedzieć, że po niektórych moich działaniach zdarzyło mi się, że dzień czy dwa odsypiałem. Nie? Jak już byłem w domu, to po prostu takie odcięcie i próba nadrobienia tego przez sen. Mamy świetną pomoc psychologiczną po powrocie i tutaj, jeżeli chodzi o formację Państwowej Straży Pożarnej, no to jest to bardzo, moim zdaniem, ważne. Tak jak pierwsza pomoc pełna po powrocie na lotnisku była po Haiti, to już jest kontynuowane, to już jest po prostu stałą procedurą. Wcześniej, na poprzednich misjach też to miało miejsce, ale nie było bezpośrednio po powrocie robione, taki debriefing. Teraz jest to robione po powrocie, no i to jest ważne, bo to robi robotę.
Czy to znaczy, że wy na takiej akcji pracujecie od rana do wieczora?
To nie, jest wprowadzony system zmianowy, chociaż w Turcji wyjątkowo żeśmy od tego odstąpili, bo mieliśmy świadomość, że te godziny takiej pracy ciągłej wszystkich zespołów, zwykle cała grupa, mówimy o grupie husar, czyli grupie ciężkiej, składa się ona z dwóch modułów musar, czyli z dwóch modułów średnich, które pracują jak gdyby w trybie ciągłym przez 24 godziny. Na dobę w dwóch różnych miejscach, ale ten moduł musar to są dwie zmiany, czyli jedna zmiana pracuje, druga zmiana w tym czasie odpoczywa. Czyli lecąc teraz do Turcji, mieliśmy cztery grupy robocze, je tak nazwę. I te cztery grupy robocze przez jakiś tam okres, dopóki się to nie ustatkowało, nie unormowało, poszły wszystkie grupy robocze do pracy na sektorach. Pochodziło nam o to, żeby jak najwięcej osób poszkodowanych wyciągnąć od razu. A potem to się unormowało, kiedy już tych osób, kiedy tych sygnałów spod gruzów życia było coraz mniej, to żeśmy pracowali w układzie zmianowym, dlatego też, że charakter akcji też się zmienił, gdyż oprócz tego, prowadziliśmy cały czas jakiś tam rekonesans, poszukiwania, no to trwały też działania sensu stricte gruzowiskowe, ratownicze, czyli na przykład drążenie w strukturze takiego zawalonego bloku tunelu ratowniczego o długości w betonie, o długości 20 metrów, to jest żmudna, ciężka fizycznie i pracochłonna taka operacja.
A czy współpracowaliście z przewodnikami psów ratowniczych z Turcji, czy oni tam nie mają swoich ratowników?
Mają Turcy też, dlatego że po pierwszym trzęsieniu ziemi, na której był Gdański Nowy Sącz w 1999 roku, oni stworzyli swoje własne zespoły, tylko że skala tej tragedii była na tyle duża, że my też jadąc, że tak powiem, do punktu, które nam określono na lotnisku, bo to też są systemy i procedury międzynarodowe wypracowane, to nie my sobie decydujemy, gdzie się udamy, czy też nie my reagujemy na jakieś tam zawołanie rodziny, tylko miejscowe służby ratownicze przydzielają nas do miejsc, które uznają, że ta pomoc jest najbardziej potrzebna czy niezbędna. I jadąc właśnie do takiego miejsca, żeśmy zostali zatrzymani w, nie powiem, że w połowie trasy, ale w trasie żeśmy zostali zatrzymani, że po prostu w miejscowości, przez którąśmy przyjeżdżali, okazało się, że jeszcze żadnych działań, czy tam ratowniczych, czy żadnych służb ratowniczych nie było. No i mieszkańcy, kontaktując się z lokalnym rządem, czy tam lokalnymi tam instytucjami, doprowadzili do tego, że myśmy nie pojechali w miejsce, które nam na początku wskazano, tylko żeśmy po drodze zatrzymali się w tej miejscowości. No i tam żeśmy rozpoczęli działania owocne i skuteczne, z tego co się okazuje.
To była największa skala zniszczeń z akcji, w których brałeś udział?
Nie, chyba większe było w Pakistanie trzęsienie ziemi. Tam 285 tysięcy, z tego co pamiętam, zginęło. To ono objęło wtedy Pakistan i Indie. To 2005 rok, nie? Ale to tereny górskie, takie rejony Pakistanu skrajnie muzułmańskie, islamskie. Zresztą niedaleko tej miejscowości, w której żeśmy udzielali pomocy, to tam zginął w sposób taki dramatyczny polski naukowiec z geofizyki Polska. Tam go porwano dla okupu i tak dalej, także taki teren taki, mówię, nieprzyjazny dla Europejczyków. Chociaż w trakcie działań ratowniczych miejscowa ludność była w stosunku do nas bardzo pozytywnie nastawiona.
A jak psy sobie radzą przy takiej zmianie klimatu? Czy to jest dla nich odczuwalne w pracy?
No jest odczuwalne, dlatego żeśmy wspomnieli o kondycji, że jest to dosyć istotna rzecz. Największy taki chyba dla mnie, dla mojego psa, największa różnica temperatur miała miejsce, kiedy byliśmy na trzęsieniu ziemi w 2010 roku w Haiti, dlatego że u nas w Polsce była wtedy zima. Ujemne temperatury i to takie głęboko ujemne, rzędu tam 13-15 stopni na minusie. No a trafiliśmy do kraju, gdzie było plus 30, a nawet i 40, więc to i dla nas, i dla psów była naprawdę duża różnica temperatur. Aby poprawić komfort psom ratowniczym, to mamy kamizelki chłodzące, oczywiście buty. Turcja pokazała, że również fajnie, jeżeli by wszyscy przewodnicy mieli ze sobą ocieplacze dla psów, dlatego że znowuż w Turcji mieliśmy pierwszy raz taką misję w warunkach ujemnych temperatur, skrajnie ujemnych temperatur, bo w niektórych momentach nawet ta temperatura spadała poniżej 10 stopni. Także jeżeli chodzi o moją działkę, czyli o tą działkę koordynatora zespołu K9, to doprowadziłem do tego, że ratownicy sobie gdzieś tam przy gruzowisku mieli stworzone namioty, natomiast przewodnicy z psami byli w ogrzewanych busach. Chodzi o to, że pies musi być rozgrzany, nie można doprowadzić do tego, żeby był zastany, czy tam gdzieś sobie w kennelu odpoczywał, kiedy po prostu ma jakiś tam dyskomfort termiczny, nie? Po takim bieganiu po gruzach kennel jest troszeczkę za małym miejscem, przynajmniej taki wystawiony na oddziaływanie, powiedzmy, wiatru czy innych rzeczy, jest takim za małym miejscem, żeby po prostu pies się fajnie regenerował. A to nasze takie główne narzędzie, jeżeli chodzi o sytuację, kiedy osoba pod gruzami jest już nieprzytomna, czy tam to życie z niej uchodzi, nie ma siły, żeby na przykład krzyczeć, nawoływać czy drapać. I wtedy psi nos jest niezastąpiony cały czas. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o psy, one mają też określone temperaturę własnego ciała, temperatura otoczenia czy temperatura ich pracy jest zwykle, może ograniczać ich możliwości w dużej mierze. I doprowadzić nawet do tego, że mogą psy doznać udaru cieplnego. Właśnie na Haiti doszło do takiej sytuacji, że owczarki belgijskie kolegów ratowników z Francji pokazały, że doznały udaru cieplnego, kiedy nie można było im już pomóc, nie? Chodzi o to, w jakiej temperaturze ścina się białko i tak dalej, nie? I tutaj Dominique Gradien, to jest pułkownik paryskiej straży pożarnej, specjalista, no i profesor weterynarii. Po tym epizodzie przeprowadzili cały szereg takich naukowych testów. Notabene on też zajmuje się psami zaprzęgowymi i bada ich właśnie zdolności związane z przetwarzaniem pokarmu, z wytrzymałością, kondycją. Robili specjalistyczne badania. Na wysokości psy wywieziono w góry i tam właśnie obciążano je, tak jak się obciąża sportowców, i badano ich wytrzymałość. Ale temperatura jest bardzo ważnym czynnikiem, dlatego że na przykład kiedy świeci słońce, gruzowisko potrafi się, sprawdzając kamerą termowizyjną, nagrzać do temperatury nawet 60-70 stopni, te ciemniejsze elementy. No i to powoduje raz, że zupełnie inne ruchy powietrza, a dwa, bardzo duży dyskomfort, jeżeli chodzi o psa, na którego ta temperatura oddziaływuje.
Czy jadąc do obcego kraju musicie się stosować do jakichś ich konkretnych protokołów, czy możecie robić to na swoich zasadach?
Nie, nie, nie. Zawsze, zawsze, w ogóle jeżeli chodzi o misje ratownicze, Polska od bodajże 2009 roku, chyba jako 11. grupa na świecie, właśnie certyfikuje się w ramach takiej komórki ONZ-u ISARAC. Jesteśmy po trzech certyfikacjach. Najbliższa certyfikacja ma być w 2025 roku. Dzisiaj czytałem informację, że moi koledzy z Komendy Głównej są mentorami naszych kolegów z zagranicy, z południa, z Czech, dlatego że my jako Polacy żeśmy Czechów właśnie wprowadzali, przygotowywali do Insaragu. I te ćwiczenia, czy też ta certyfikacja, właściwie recertyfikacja ma się odbyć u nas na poligonie w Gdańsku, gdzie właśnie trwa przebudowa tego poligonu. Moja koleżanka, naczelnik naszego SP, druhna Kasia Wodniak, jest z zawodu architektem, no i stworzyła, ja to zawsze się śmieję i mówię tak pół żartem, stworzyła mi takie klocki do zabawy, że w chwili obecnej wcale mi się nie chce myśleć o emeryturze. Stąd też i Jodyna, bo mamy naprawdę świetne miejsce, że możemy po prostu kupę fajnych rzeczy związanych z rozchodzeniem się zapachu, z przenoszeniem zapachu, no i z trenowaniem psów na fajnym poziomie.
Czy wszyscy potrafią udźwignąć taki rodzaj tragedii, o jakim wspominałeś, czy zdarzają się osoby, które rezygnują z ratownictwa?
W swoim gronie nie znam osób, które zrezygnowały z ratownictwa, natomiast są ludzie, którzy bardziej chyba mając świadomość, że na przykład pod względem fizycznym, ze względu na wiek czy inne tego typu sytuacje, no, rezygnują z czynnego udziału w działaniach, nie? Zresztą takie granice. Na przykład moi koledzy z Szwecji mieli postawione już te 20 lat temu, że po prostu do określonego wieku albo określonych tam powiedzmy zadań typowo sprawnościowych można było być członkiem tej grupy reprezentując Szwecję w ramach działań międzynarodowych.
Czy twój pies byłby w stanie poszukiwać z kimś innym, gdybyś na przykład za nie mógł w czasie akcji, czy stanowicie zespół i to się nie uda z kimś innym?
No to odpowiem ci w ten sposób, że Hawana, która nie podeszła do egzaminu terenowego klasy pierwszej, dlatego że w ramach tego egzaminu wchodzi pokonywanie toru przeszkód, a tak jak już wspomniałem, widzę, że zaczyna mieć niedowłady w nogach, więc nie chciałem jej narażać. Natomiast świetnie porusza się, inaczej świetnie, porusza się dobrze po normalnym gruncie, całkiem nieźle. Czasem jej się zdarza, że po prostu pociągnie trochę nogę za sobą, ja to widzę, ale poszła teraz na egzamin zerówkowy z kolegą ode mnie z grupy, dlatego że no właśnie była okazja, żeby ktoś złapał sobie doświadczenie, jak wygląda taki egzamin. On nie jest przeciążający dla psa, tu od razu zaznaczę, bo to jest kwestia powiedzmy dojścia, gdzie ona mi normalnie biega. Jest wypracowanie na ścieżce, z tego co wiem, to zajęło jej to dosłownie parę minut. Nie będę mówił ile, bo to po prostu nie chodzi o to, żeby tam się licytować na temat prędkości. I potem z takim psem taktyka mówi, że idzie się na jedną z dwóch stref, bo w tej jednej z dwóch stref znajduje się ukryty pozorant. Jest to opisane w rozporządzeniu, wszyscy taką taktykę przyjmują. No i dosyć krótkim czasie i w ładnym stylu Hawana zdała egzamin z kolegą, który z nią powiedzmy, że wychodził wcześniej na spacery i się z nią bawił. I to jest pies, który robi taką pracę dla siebie na przykład. I to wydaje mi się, że psy ratownicze, które robią tą pracę dla siebie, i to jest ich cel, to są psy, które w takiej hierarchii czy w takim profesjonalizmie stoją chyba najwyżej.
Czy są jakieś rzeczy w ratownictwie, które chciałbyś zmienić albo które cię denerwują?
Co mnie osobiście denerwuje, że ludzie używają psów niecertyfikowanych w trakcie działań. To jest, uważam, bardzo słaba sytuacja, dlatego że po prostu ja się z tym spotkałem parokrotnie i zdarzyło się tak, że w trakcie działań nie ściągnięto grup profesjonalnych. Tutaj mówię grup, które po prostu mają psy certyfikowane, tylko pojawiły się osoby, które bardzo chciały pomóc. No i co? No i na przykład w jednym wypadku jakieś 500 metrów od osoby zaginionej Psy przerwały działanie. Osoba została następnego dnia na szczęście żywa, odnaleziona w całkiem niezłej kondycji. Ten cały czas sobie przeleżała. No nie wiem, no ja bym się nie zdecydował na coś takiego, żeby w ten sposób zapracować.
Okej, to zostało mi jeszcze jedno pytanie. Z czego jesteś najbardziej dumny?
Wiesz co, dumny jestem w tym, że moje psy zmieniły mój charakter. To chyba jest to, że tak naprawdę tutaj nie będę robił sobie analizy psychologicznej, ale patrząc na to, kiedyś po prostu byłem fanem właśnie bardzo mocnego takiego podporządkowania sobie psa, uzależnienia go od siebie, to widać też w niektórych dyscyplinach sportu, tam teoretycznie jest to potrzebne, ale od tego mówię maksymalnego uzależnienia, to teraz chyba uczę psy tego, że mogą powiedzieć mi nie. I druga rzecz jest taka, że bardzo ambitnie chciałem na przykład teraz podejść do egzaminu. I bardzo często mnie się pytają, jak to jest możliwe, że zdaję egzaminy w takim podejściu i takim nastawieniu. Się koncentruję dosyć mocno na działaniu, czy też w trakcie realnej akcji się koncentruję na działaniu. I akceptuję, staram się akceptować mojego psa w pełni, nie? Takiego, jaki jest w danym momencie. Bo chyba dojrzałem do tego, że pies, tak jaki człowiek, może mieć lepszy lub gorszy dzień. I fajnie, jeżeli widzisz, że ma twój pies gorszy dzień i stać się na to, żeby powiedzieć, kurde, pójdę jako drugi, albo pójdę jako trzeci, albo w ogóle nie wystawiam go z samochodu, bo dzisiaj nie jest ten moment. Nie?
To była ostatnia część naszej rozmowy. Dajcie znać, jak wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.